Dzisiaj będziemy mieli kolejne kazanie, to będzie już siódme kazanie z cyklu Praktyka Życia Duchowego i ono będzie nawiązywać do kazania Dziecko Szczęścia, które było kazaniem z serii Religia kontra Życie Duchowe. Więc jeżeli nie widzisz połączenia, to znaczy, że może już nie pamiętasz tego kazania, a jeżeli chcesz sobie przypomnieć, to ono jest dostępne. W każdym razie za wiele nie będę już o tym kazaniu mówił, Dziecko Szczęścia, ale nawiążę do tej myśli. A wiecie, postulat, który tam postawiliśmy w kazaniu Dziecko Szczęścia był następujący. Nowe życie rodzi chęć tworzenia. Stary układ, jarzmo smutku i marudzenia. Czyli kiedy żyjemy w nowym przymierzu, to będziemy mieli pragnienie tworzenia. A kiedy będziemy żyli w starym przymierzu, to możemy mieć jarzmo smutku i marudzenia. I dzisiaj chciałbym dalej pociągnąć te kazanie, które wiąże się z praktyką życia duchowego. To będzie siódme kazanie z tej serii. Jeszcze dwa nam zostaną i zakończymy tą serię. Ale dzisiaj będziemy mówili dalej o dziecku. A tytuł dzisiejszego kazania jest Zarażeni miłością. Zarażeni miłością. Jaka jest różnica pomiędzy dzieckiem chcianym lub niechcianym? Jeżeli spojrzelibyśmy się z perspektywy rodziców, to kiedy jest dziecko chciane, to rodzice przygotowują pokój dla tego dziecka, wyczekują go, jest właściwa atmosfera. To, co dzieje się w ich sercach, to jest pragnienie zobaczenia tego, co lada moment przyjdzie na świat. Tego wspaniałego stworzenia, które już kochamy, zanim się pojawiło. Ale co się dzieje z perspektywy rodziców, kiedy dziecko jest niechciane? No co się dzieje? Jest smutek? Jest złość? Może są myśli o oddaniu dziecka do adopcji? Jest atmosfera napięcia? I tak dalej, i tak dalej. Ale co się dzieje z perspektywy dziecka, gdy jest chciane? Ma poczucie kochania? Żyje w dobrej atmosferze, ma dobre warunki, widzi poczucie bezpieczeństwa w tych bliskich, którzy go otaczają. Ale co się dzieje z perspektywy dziecka, gdy jest niechciane? Żyje w niewłaściwej atmosferze, żyje w poczuciu odrzucenia. Nawet może być oddane do adopcji lub do domu dziecka. Czyli zobaczcie, jaka jest różnica. Statystyki mówią, że w 2017 roku spojrzałem się na polskie statystyki w internecie i statystyki polskie w internecie mówią tak, że rocznie w Polsce jest około 3000 adopcji, a w domach dziecka przebywa około 20 tysięcy dzieci, z czego 500 dzieci to sieroty. Wyobraźcie sobie. 4 tysiące dzieci to dzieci chore, lub niepełnosprawne. No to zobaczcie, około 16 tysięcy dzieci jest, to są dzieci, które mają rodziców. Ale najprawdopodobniej albo było niechciane, albo coś się wydarzyło, że nie mogły wychowywać dzieci. To jest koszmar. Moi drodzy, jakim jesteś dzieckiem? Z duchowej perspektywy mówię to. Nie z tej fizycznej, z duchowej. Oczywiście to się jedno z drugim przekłada, ale chciałbym spojrzeć się na duchową, chrześcijańską perspektywę. Jakim jesteś dzieckiem? Zwróćcie uwagę. Słowo Boże i to poprzednie kazanie, które mówiłem na temat dziecka szczęścia, mówi nam o tym, że jesteśmy dziećmi szczęścia. Że jesteśmy wyczekiwani, wybrani, zaplanowani, nieprzypadkowi. I wyjątkowo kochani przez Boga. Jednak możesz być dzieckiem szczęścia, ale żyć jak sierota. Będziesz czuł się i reagował jak niechciane dziecko. Będziesz zabiegał o miłość i chciał zasłużyć na nią. Będziesz robił wszystko, aby zwracać na siebie uwagę. Ponieważ będziesz w potężnym deficycie. Więc możesz być dzieckiem szczęścia, życie jak sierota. Ale możesz być dzieckiem szczęścia i jesteś dzieckiem szczęścia i żyć jak dziecko szczęścia. Będziesz czuł się jak akceptowany, reagował jak kochane dziecko. Nie będziesz w deficytach. Więc nie będziesz oczekiwał, że ktoś zaspokoi twoje poczucie kochania, ponieważ jesteś głęboko przekonany, że jesteś kochany. I to jest piękne. Więc nie będziesz zabiegał o miłość, lecz w tej miłości żył i co najpiękniejsze, tą miłość przekazywał dalej. I to jest warunek, wiecie? Żebyś przekazywał miłość dalej, będziesz potrzebujesz najpierw nią żyć. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, że uczniów Chrystusa poznaje się po tym, że kochają się wzajemnie. A kochają się dlatego, że są kochani. Chciałbym wam pokazać, jak naturalnie wejść w ten proces, aby pozbyć się deficytów, albo nie być dzieckiem chcianym i żyjącym jak sierota. Co zrobić, żeby wejść naturalnie w ten proces? Żeby mieć świadomość, że jesteś kochany, nie tylko w teorii, ale także w praktyce. Moi drodzy, chciałbym jedno zdanie przeczytać z książki Coaching, Trening, Efektywności, który napisał John Whitmore. To jest chyba jedna z najbardziej znanych książek na temat coachingu. I to jest chyba jeden z najbardziej wpływowych ludzi, który coś na temat coachingu napisał. Posłuchajcie, jakie on zdanie powiedział. Udawanie, że jesteśmy optymistycznie nastawieni, nie wystarczy. Ponieważ to, co naprawdę sądzimy, uwidacznia się na wiele subtelnych sposobów, z których nie zdajemy sobie sprawy. Przerzućmy to na te nasze myślenie. Wiecie, udawanie tego, że jestem zaspokojony, że moje deficyty miłości są zaspokojone, że wiem, że jestem dzieckiem szczęścia, że wiem, że Bóg mnie kocha, udawanie tylko albo zatrzymanie się to tylko na sferze przemyśleń prędzej czy później uwidoczni się w sytuacjach, które cię spotkają. Prędzej czy później uwidoczni się, że tak naprawdę masz deficyty i żyjesz jak sierota. I możemy wspinać się, ale ja wam gwarantuję, że wyjdzie z nas to, co jest prawdą, jacy jesteśmy. I dzisiaj dotykamy tego tematu dziecka Bożego, dziecka szczęścia, tego dziecka, którym ty jesteś. Po co dotykamy? Po to, aby to stało się faktem w nas wewnętrznym. Nie tylko w głowie, ale cała nasza istota to przeniknęła. Więc po pierwsze, trzy rzeczy będą. Co zrobić, żeby wejść naturalnie w ten proces i wiedzieć, że jesteś kochany i nie żyć w deficytach? Po pierwsze, odkryj Bożą miłość. To jest po pierwsza rzecz. Moi drodzy, będziesz żył tak, jak postrzegasz Boga. Jeżeli będziesz widział Boga, że Bóg jest Bogiem miłości, będziesz tak żył. Wzór wyprzedzającej nas miłości Bożej został pokazany na krzyżu. Stanął krzyż, na którym umierał nasz Pan i ten krzyż nas wyprzedził. Tak? Zanim się pojawiłeś na ziemi, już stał krzyż, którym okazana została tobie miłość. Przeczytam fragment ze Słowa Bożego, Ewangelii Jana, 15 rozdział od 12 do 13. Takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wiecie, takie jest przykazanie. I uwaga, to nie jest na tej zasadzie wyprodukuj miłość. To jest na tej zasadzie, kiedy Pan Jezus mówi, posłuchajcie, takie jest moje przykazanie, kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem, czyli kochajcie się tak, jak ja to zrobiłem. A jak możesz wiedzieć, jak On to zrobił, jeżeli tego nie przeżywasz i nie widzisz? Nie ma takiej możliwości. Stanie się to tylko kazaniem dla ciebie i problemem, żebyś wykrzesał to z siebie, ponieważ nie jest to częścią ciebie. Więc możesz kochać wtedy, kiedy widzisz, że zostałeś kochany. Więc Jezus mówi tak, największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Czyli największa miłość jest wtedy, kiedy potrafimy oddać swoje życie za drugą osobę. I Pan Jezus mówi to o przyjaciołach, ale żebyśmy nie mieli wątpliwości, Jana 3,16, 17 mówi tak, Bóg bowiem tak bardzo kochał świat, i tu już nie mowa o przyjaciołach, tylko o wszystkich ludziach, tak? Że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. To jest Boża miłość. To jest najwspanialszy wzór. Moi drodzy, tego się trzymajmy. Bóg zrobił to, zanim w ogóle pomyśleliśmy o tym, że powinien to zrobić. Amen? Odkryj Bożą miłość. Najpierw odkryj, że On cię kocha. Po drugie, odkrywaj Boży plan. Odkrywaj Boży plan. I chciałbym historię pewnej owieczki przeczytać. Ta historia o tej owieczce zapisana jest w drugiej księdze Samuela, w 12 rozdział. Wtedy Pan posłał do Dawida Natana, który przyszedł do niego i powiedział: dwóch ludzi było w pewnym mieście. Jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał owiec i bydła bardzo wiele. Ubogi nie miał nic, prócz jednej małej owcy, którą sobie nabył. Karmił ją, a ta wyrosła przy nim wraz z jego synami, jadała jego kąski, pijała z jego kubka, sypiała mu na łonie i była mu jak córka. Lecz przyszedł raz podróżny do tego bogatego, a jemu było żal wziąć sztukę z własnych owiec albo z własnego bydła, aby ją przyrządzić dla tego wędrowca. Zabrał więc owieczkę temu ubogiemu i przyrządził ją dla swojego gościa. Moi drodzy, tragiczna historia. Tragiczna historia. Wiecie, oczywiście wiemy o tym, że jest to historia grzechu Dawida, która w obrazowy sposób została przekazana przez proroka, aby Dawid zrozumiał, że on się zachował jak ten bogaty człowiek. Ale co w tej historii mamy? Mamy wyjątkową owieczkę. Nie było innej w tym domu, tak? Która musiała być oddana, bo zażądał tego bogacz. Musiała umrzeć ta owieczka. Teraz przeczytam wam następną historię, żebyście zrozumieli, do czego zmierzam. Otwórzmy pierwszy list Jana. 4 rozdział. 9-10 werset. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Moi drodzy, 9 werset mówi, że Bóg posłał swojego jedynego Syna. Tam jest greckie słowo, pamiętacie jakie? Monogenes. To jest bardzo istotne słowo, bo oznacza wyjątkowy, unikatowy, nie było takiego innego. Bóg posyła swojego Syna wyjątkowego, unikatowego, nie było takiego, który mógłby być oddany. I uwaga, On nie został na siłę zabrany z domu. On nie musiał tego zrobić, ale zgodził się dobrowolnie opuścić dom i dać się zabić. I stać się taką owieczką, która zginie. Nie musiał tego robić. Jana 10,18 w Ewangelii jest napisane, że Jezus mówi tak: nikt nie odbiera mi życia. Oddaję je z własnej woli. Jedyny. Jak ta owieczka w domu tego człowieka biednego. Była jedyna. Unikatowa. Jezus był jedyny, unikatowy. Nie było takiego, ale On zrobił to dobrowolnie. On pierwszy nas ukochał, moi drodzy. Był wyjątkowy i oddał życie za nas. choć nie musiał tego robić. Nie musiał tego robić. Uwaga! On nie musiał tego robić. Nikt go do tego nie zmuszał. On zrobił to dobrowolnie. Więc, żeby wejść naturalnie w proces pozbycia się deficytów i życia jako dziecko Boże, które ma świadomość, że jest kochane, po pierwsze, potrzebujemy odkrywać Bożą miłość. Po drugie, potrzebujemy odkrywać Boży plan. Po trzecie, potrzebujemy odkrywać swoją wyjątkowość. Potrzebujemy odkrywać swoją wyjątkowość. Uwaga! To nie jest kwestia twojej wiary w Jezusa tylko. Lecz to jest kwestia wiary tego, kim stałeś się w Jezusie. To jest kwestia tego, abyś uwierzył, kim stałeś się w Nim. Widzicie różnicę? To jest kolosalna różnica. To zmienia wszystko w naszym życiu. Bo jeżeli wierzymy w Jezusa, to, co On uczynił dla nas, możemy być Mu niezmiernie wdzięczni. Ale żyć jak sieroty. Ale jeżeli odkryjemy, uwierzymy w to, kim staliśmy się w Nim, zaczniemy żyć zupełnie inaczej. Tego też potrzebujemy się uczyć i tu potrzebujemy potężny krok wiary zrobić. Bo nieraz nie chce nam się wierzyć, że jesteśmy w Nim kimś inni, zanim byliśmy w Nim. Jesteście ze mną? Znacie proroka Jeremiasza z Biblii? Oczywiście osobiście nie. Z Biblii. Znacie proroka Jeremiasza. Prorok Jeremiasz był wyjątkowym prorokiem Starego Testamentu. Amen?
Amen.
Amen. Posłuchajcie, co on powiedział. Pan skierował do mnie słowo tej treści. Zanim ukształtowałem cię w łonie. Matki, oczywiście. Już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię i wyznaczyłem na proroka dla narodów. Coś niebywałego. Zanim on się narodził, Bóg już go poświęcił do wyjątkowej służby. On go już ukształtował. Ostatnio spotkaliśmy się w piątek i Jasiu czytał Psalm 139, który mówi o tym, jak Bóg się na nas patrzy, jak jesteśmy wyjątkowi, jak On widzi nas w łonie matki naszej. Tak? Wiecie, Jeremiasz był wyjątkowym człowiekiem. I spójrzcie, co Bóg do niego powiedział. Zanim kształtowałem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię i wyznaczyłem na proroka narodu. Kiedy ktoś takie słowo słyszy, to czuje się wyjątkowy. Kiedy wiesz, że Bóg do ciebie to mówi, to czujesz się wyjątkowy. Kiedy ktoś nas w tłumie zobaczy i powie coś miłego, albo rozpozna nas, albo doceni w czymś, czy nie czujemy się wyjątkowo? A tu Bóg mówi do Jeremiasza takie słowa. On musiał się niesamowicie wyjątkowo czuć. Bo on był wyjątkowym człowiekiem. Ale uwaga! Jezus był bardziej wyjątkowy niż Jeremiasz. Amen? Posłuchajcie, co Słowo Boże mówi o Panu Jezusie. To czytamy w Księdze Izajasza, 9 rozdziale, 5 i 6 werset. Oto narodziło się dziecko, syn został nam dany, władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, ponieważ je utrwali i oprze je na prawie i sprawiedliwości. Od objęcia rządów aż na wieki. To jest zapowiedź wyjątkowej osoby, która się urodzi. To jest dopiero wyjątkowa osoba. Bóg mocny, Ojciec odwieczny, jego królestwo nie będzie miało końca, na wieki będzie trwało. Halleluja. Czyż nie? Amen. To jest wyjątkowy ktoś. Ale, uwaga, dzięki Jezusowi Ewangelia uczyniła nas w Nim wyjątkowymi ludźmi, wyjątkowymi dziećmi. W Nim. List do Efezjan. Otwórzcie, potrzebujecie to śledzić. Proszę was bardzo, jak macie nowe przykłady. Pierwszy rozdział, trzeci i czwarty i piąty werset. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie, czyli w Nim, obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszystkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Uwaga! W Nim, w Chrystusie mamy udział we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Cokolwiek ci przyjdzie do głowy, co Bóg ma dla ciebie w niebie przygotowane, to w Nim masz udział. On wybrał nas w Nim. Uwaga! Wybrał nas w Nim przed założeniem świata. Czyli zwróćcie uwagę, Jezus był przygotowany, abyśmy w Nim byli do czegoś przeznaczeni. Jezus przed założeniem świata był już przygotowany na to, aby przyjść jak ta owieczka i poświęcić swoje życie. Abyśmy w Nim stali się innymi ludźmi. Abyśmy w Nim zmienili swoją pozycję. Abyśmy w Nim stali się dziećmi, które nie muszą żyć w deficytach. Więc On wybrał nas, ciebie, każdego z nas. Wybrał w Nim przed założeniem świata. Abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Czy zobaczcie, w Nim mamy zdolność do tego, aby być świętym, nienagannym i żyjącym w miłości. W Nim tylko. Bez Niego nic nie wyprodukujemy. A w Nim możemy wszystko. Mało tego, moc tego, abyśmy czynili te rzeczy, znowu leży w Nim, a nie w nas. Bo my nie możemy tego zrobić. Mamy dobre chęci, ale leżymy. Ale kiedy jesteśmy blisko Niego, kiedy mamy świadomość tego, kim On jest, jesteśmy w stanie to zrobić. Uwaga! Kiedy masz świadomość, co masz w Nim, to jesteś w stanie tak żyć. Bo kiedy nie masz świadomości tego, co masz w Nim, to będziesz sobie dawał ciemnotę wcisnąć. I diabeł będzie robił z ciebie wiatrak. Staniesz się jak ten ciapciak, który cały czas nie będzie wiedział, o co chodzi. Więc dlatego zwróćcie uwagę, jak ważne jest, abyśmy nie tylko wierzyli w Jezusa, ale także wierzyli, kim jesteśmy w Nim. I jeszcze raz, i nie jest to aroganckie, bo to, kim jesteśmy w Nim, nie jest dzięki naszej zasłudze, tylko dzięki temu, co On zrobił. I piąty werset. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi. Kim? Dziećmi. Zobaczcie, przez Jezusa Chrystusa staliśmy się Jego dziećmi. Zgodnie z życzeniem Jego woli, moi drodzy, kiedy nie czujesz się dzieckiem, kiedy nie czujesz się kochany, to robisz coś, co jest wbrew Jego woli. Bo zgodnie z Jego wolą, to jest dla ciebie przeznaczenie. Więc wierzmy w to, co jest zgodne z Jego wolą. Bo jeżeli zaczniemy tak wierzyć, zaczniemy inaczej postrzegać Boga, zaczniemy inaczej żyć i zaczniemy czymś innym zarażać ludzi. Halleluja. I to jest piękne, cudowne, wspaniałe i niebywałe. Gdy uwierzyliśmy, to zostaliśmy w Niego przyobleczeni. To jest fakt. I staliśmy się unikatowymi dziećmi Boga. Wyjątkowymi. Bo jesteśmy w tym, który jest monogenes, jedyny w swoim rodzaju. I w Nim zostaliśmy przygotowani do tego, abyśmy mieli udział w tym, co Bóg dla nas przygotował. Zgodnie z Jego wolą, a nie zgodnie z naszym pomysłem. Halleluja. Więc jesteś dzieckiem szczęścia, bo zostałeś przewidziany, zapowiedziany i oczekiwany w Chrystusie. Więc, moi drodzy, jak żyć w Jego miłości i zarażać nią innych? Jak żyć w Jego miłości i zarażać nią innych? Po pierwsze, odkrywaj Bożą miłość. Po drugie, odkrywaj Boży plan. Po trzecie, odkrywaj swoją wyjątkowość. I teraz dodam, którą masz w Nim. Którą masz w Nim. Każdy będzie zarażał miłością. Każdy będzie zarażał miłością, gdy uwierzy w przekaz miłości Boga. To stanie się naturalne. Została ofiarowana owieczka, moi drodzy, która ocaliła wszystkie owce w stadzie. Te owce, które usłyszały Jego głos. Wszystkie ocaliły, ale nie wszystkie słuchają Jego głosu. Ale jedna owieczka ocaliła owce w stadzie. To jest największa miłość. Bo dała swoje życie za stado. Bóg wyprzedził cię i okazał swoją miłość swoim synu, choć nie musiał tego zrobić. Nikt Jezusa do tego nie zmuszał. Zrobił to z własnej woli, aby uczynić ciebie, mnie, każdego z nas wyjątkowym. I to jest niebywałe. Jego wyjątkowość, czyli monogenes, jedyny w swoim rodzaju, który był Jezus, uczyniła cię wyjątkowym, bo Bóg w nim cię wybrał, tak jak mówi list do Efezjan. W nim zostałeś wybrany już przed założeniem świata. Gdy uwierzymy w Jego przesłanie, w to, co On nam komunikuje, to ujrzymy miłość i nie pozostaniemy obojętni. Nie ma takiej możliwości. Będziesz zarażony Jego miłością, którą będziesz zarażał innych. To będzie naturalne. Ponieważ wiesz, że jesteś chciany i kochany na wieki. Amen. Bóg was prowadzi, błogosławi, strzeże. Kocham was bardzo. Wyjątkowe, unikatowe dzieci Boże. Amen.